Kilka minut po 23:00. Witamy serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizuje Piotr Król. A moim gościem dzisiaj jest Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka, rzeczniczka prasowa Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, a także dziennikarka i redaktorka, współautorka książek o tematyce popularno-naukowej, między innymi o misjach kosmicznych, o człowieku na Księżycu. I mniej więcej już powoli przechodzimy do tej tematyki. W zanadrzu mam pytania o misje kosmiczne związane z podbojem Księżyca. Może nie, z podbojem złe słowo, z badaniem Księżyca. Ale jeszcze jedno pytanie związane z tym, o czym rozmawiałyśmy przed godziną 23:00. Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia, czy loty, turystyczne loty załogowe w kosmos w ogóle są możliwe, ponieważ ten temat jest też dosyć medialny. On lubi często wracać, bo chyba lubimy zastanawiać się nad takimi rzeczami, czy kiedyś będziemy mogli sobie mniej więcej gdzieś budżetowo, w miarę osiągalnie, no może tutaj mówimy o bogatszych osobach, ale też nie miliarderach, których jest tylko garstka i tylko tacy mogą sobie w tym momencie pozwolić na to, żeby znaleźć się w przestrzeni kosmicznej. Czy to w ogóle będzie kiedyś możliwe? Czy to się będzie opłacać? Czy są jakieś firmy, które o tym myślą? Czy to może być SpaceX? W zasadzie SpaceX też jest dosyć kontrowersyjne. Chyba Elon Musk jest na tyle barwną postacią, że nie każdy mu wierzy w to, co on planuje, co projektuje, ale jak już powiedzieliśmy, to nie tylko komercyjne loty w kosmos, to nie tylko SpaceX, są też inne firmy. Jak to wygląda? Jak to wygląda też pani okiem? Czy rzeczywiście możemy kiedyś się doczekać turystyki kosmicznej?
Powiem to tak, my się już doczekaliśmy turystyki kosmicznej i ta turystyka jak najbardziej funkcjonuje. W tym roku ma odbyć się pierwszy lot właśnie organizowany przez SpaceXa turystów kosmicznych, czyli Inspiration 4 to jest grupa osób tak wybranych tutaj też przez miliardera, przez byłego pilota, który zapłacił mi za bilety, ponieważ to mają być osoby, które inspirują innych. Tutaj były przede wszystkim osoby związane z medycyną. No ale taki lot się odbędzie, już jest zaplanowany na październik tego roku i wszystko wskazuje na to, że jak najbardziej wszystko powinno pójść dobrze. Wiemy już, że SpaceX ma swojego Dragona, ma swoich astronautów, ma swoje możliwości. To ma być lot bez dokowania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tylko bodajże za 2 dni w kapsule okrążając sobie, lecąc sobie po prostu po orbicie, jest to do wykonania. Kolejne tego typu loty są zaplanowane, no, z tym głównym Dear Moon, sponsorowanym przez japońskiego miliardera, który robi wielkie halo wokół tego. Może i fajnie, bo naprawdę trudno jest się nie zgłosić do tego lotu. Ja sama się zgłosiłam, mimo tego, że mam świadomość, że zostanę odrzucona w pierwszym możliwym momencie, no ale fajnie jest tak, nawet przez sekundę pomyśleć, że może jednak. Tenże lot ma tak naprawdę być, trajektoria tego lotu ma być analogiczna do tej, jaką miała kapsuła Apollo 13, co zawsze wywołuje pytanie, no a co jeżeli będą musieli powiedzieć Houston, we had a problem. Chcemy wierzyć, że tego nie dojdzie, no ale tak, ta turystyka jest, ta turystyka będzie. Co więcej, swoją własną turystykę, chociaż bardziej suborbitalną, rozwija też Sir Richard Branson ze swoim Virgin Galactic, Virgin Orbit. Tutaj te ceny są dużo niższe. No ale jak to będzie wyglądało w przyszłości? No ja wątpię, aby było to wyjątkowo tanie i powiem pani dlaczego. Ponieważ aby wynieść coś na orbitę, aby pokonać grawitację ziemską, bo to jest ta siła, która nas tutaj trzyma. To jest ta fajna siła, która sprawia, że książki stoją na półce, my siedzimy na krześle, a nie odlatujemy, no ale to jest też ta sama siła, która powoduje, że aby ją przezwyciężyć, musimy nadać ciału gigantyczną prędkość. prędkość, tak zwana pierwsza prędkość kosmiczna, która pozwoli nam wynieść na przykład satelity, które będą poruszały się po orbicie ziemskiej, to jest coś około 8 km na sekundę, natomiast prędkość ucieczki, czyli ta prędkość, którą musimy nadać ciału, aby na przykład właśnie było w stanie ruszyć się w kierunku Księżyca, to już jest ponad 11 km na sekundę. Jedyną możliwością zrobienia tego jest użycie ogromnych rakiet nośnych, które są bardzo kosztowne. To się przelicza, tę całą cenę przelicza się na kilogram. I brzmi to troszeczkę absurdalnie, ale naprawdę na kilogram. Kilogram jakiegokolwiek ładunku, bo w pewnym sensie turysta też jest takim ładunkiem, nawet w sensie prawnym. Wniesienie kilograma ładunku przez firmę SpaceX kosztuje $5000. Jak już tutaj widać, to nigdy nie będzie tanie. Tak, no bo nie wiem, pomnóżmy sobie samych siebie i nasze rzeczy, ile by to kosztowało. Do tego dodajmy zapasy, jakie byśmy tam zużyli i nie wiem, i niezbędny tlen i tak dalej, i tak dalej. No to nigdy nie będzie zabawa dla osób mało zamożnych, no ale tak może kiedyś ta cena spaść i będzie to może nie dla tej grupki najbogatszych miliarderów, ale też dla innych. Ale tak, faktycznie coś takiego się otwiera, no i proszę nie zapomnieć, że w 2025 ma, przynajmniej teoretycznie, bo ja nie jestem sobie na razie w stanie tego wyobrazić, no ale ma powstać hotel na orbicie, ponieważ Orbital Assembly Corporation poinformowało w marcu tego roku, że zamierza stworzyć na orbicie Torusa Stanforda. To jest taki typ obiektu, który taki jakby obważanka kosmicznego, który dzięki odpowiedniemu ruchowi jest tam, można tam wytworzyć sztuczną grawitację. No i to ma być hotel na bodajże 400 osób, który będzie między innymi oferował spacery kosmiczne. Tam się mają być spa, mają być różne cuda, kina, wszystko. Ale też właśnie między innymi będzie oferował spacery kosmiczne. Więc faktycznie coś, co do niedawna było tylko tą domeną nauki, i astronautów świetnie wyszkolonych, no staje się takimi Malediwami plus.
To jest chyba też ciekawa w ogóle ewolucja lotów w kosmos i bytności człowieka w przestrzeni kosmicznej od walki zbrojeń i takiej wojny militarnej przez eksploracje i czysto naukowe misje po, no właśnie, ustawianie statusu społecznego, prestiżu, właśnie taki wyznacznik tego prestiżu. No ciekawa historia, ciekawe do czego nas jeszcze to wszystko zaprowadzi i czego też my dożyjemy w naszym życiu, jakich obserwacji, jakich kolejnych projektów. Ale nie chciałabym teraz już tak wybiegać daleko w przyszłość. Skupmy się na tym, co ma nastąpić w najbliższym czasie. Ale czy nastąpi? Tutaj też pojawia się bardzo dużo pytań. Chodzi mi o misję Artemis, czyli kolejną załogową misję na Księżyc. A ta misja, no, patrząc na historię lotów człowieka na Księżyc, no w zasadzie to będzie powrót po pół wieku na powierzchnię Księżyca. Ostatni załogowy lot na Księżyc odbył się prawie 50 lat temu. To właśnie była misja Apollo 17. I teraz pierwsze moje pytanie. Dlaczego pomimo upływu tak wielu lat, ale też rozwoju, tak gigantycznego rozwoju całego przemysłu i technologii kosmicznej, dlaczego nie było w międzyczasie człowieka na Księżycu?
Jest jeden bardzo prosty i oczywisty powód. Nie było takiego powodu, aby tam stanąć. Po prostu to są bardzo kosztowne misje, które zostały zakończone z sukcesem. Udało się przywieźć kilkaset kilogramów księżycowego piasku, zresztą część z niego została zakonserwowana, czy zakonserwowana, nie muszę, że zakonserwować piasek, ten, ale została trzymana w jakichś szczelnych pojemnikach i dopiero teraz po 50 latach otwarta, bo właśnie czekała na to, aż się zmieni technologia. My po prostu nie mieliśmy powodu tam znowu latać, no bo co, mogliśmy dalej ten piasek zbierać. Wszystko, co miało zostać zrobione na Księżycu, też między innymi ustawienie luster, które są nam w stanie pomagać dzięki technikom laserowym precyzyjnie mierzyć odległość między Ziemią a Księżycem. Wszystko to zostało zrobione. Teraz mamy dużo już nowych pomysłów, dużo więcej rzeczy wiemy. Na przykład myślimy o czymś takim jak kopalnie helu 3 na Księżycu, czyli takiego hel 3 to jest taki pierwiastek, który może być bardzo ekologicznym i bardzo ekonomicznym paliwem rakietowym. No i tam można go ponoć z tego księżycowego regolitu w jakiś sposób wydobywać. Dużo więcej wiemy w ogóle o czymś takim jak górnictwo kosmiczne i jak to zrobić. I nasz powrót tam zaczyna mieć sens. Bo tak to mogliśmy co najwyżej te wielkie Saturny 5, wielkie, ciężkie, piękne rakiety wypuszczać sobie gdzieś tam w kierunku orbity, spalać te ogromne ilości materiałów. No ale po co? No tak dla prestiżu? No to troszeczkę byłoby tak, jak puszczać mnóstwo fajerwerków. Absolutnie bez sensu. Można te pieniądze wydać w inny sposób, bardziej sensowny. No i te pieniądze zostały wydane w sposób bardziej sensowny. Teraz wracamy na Księżyc. No, NASA mówi o tym, że wracamy na Księżyc, aby tam zostać. Co tak naprawdę to oznacza? To przede wszystkim oznacza stworzenie bramy w odległy kosmos. I ta brama jest nam potrzebna znowu przez grawitację, no i właśnie ze względu na to, że możemy mieć paliwo. Ja teraz pani coś wyjaśnię. Mówiłyśmy przed chwileczką o tym, dlaczego koszt turystyki kosmicznej zawsze będzie wysoki. Przeliczyłam to na kilogram. Ponieważ my musimy pokonać grawitację. Natomiast grawitacja księżycowa jest dużo, dużo niższa niż ziemska, więc proszę sobie wyobrazić sytuację, w której my jesteśmy w stanie wypuszczać misje, również misje załogowe w odległe części Układu Słonecznego, nie z Ziemi, aby pokonać tą wielką siłę, jaką jest grawitacja, tylko z Księżyca. I dokładnie po to chcemy tam wrócić. Bo jedną rzeczą oczywiście są pomysły stworzenia Moon Village, nad czym pracuje Europejska Agencja Kosmiczna od dawna, tak? Drukowanie fragmentów bazy z księżycowego regolitu. Zresztą tutaj w pewnym sensie my jako CBK PAN też tak odrobinę w tym partycypujemy, ponieważ my takie rzeczy do górnictwa kosmicznego zaczynamy tam troszeczkę robić, jakieś łyżki tym podobne, więc tutaj też mamy swój malutki ślad. No ale w ramach misji Artemis ma przede wszystkim powstać stacja Getaway, czyli stacja orbitalna, z której właśnie startowałyby misje w odległy kosmos. Ja nie wiem, czy pani oglądała serial Away na Netflixie. Ja tutaj obserwuję od wielu różnych problemów, jakie tutaj naukowcy, specjaliści od kosmosu widzą w tym serialu, natomiast tam właśnie jest to świetnie pokazane. Tam w momencie, kiedy ta załoga startuje z Ziemi, oni udają się na Księżyc. Tam jest stacja przesiadkowa, tam tak naprawdę jest statek, który zabierze ich w kierunku Marsa. Tam tankują paliwo, no raczej, że tak powiem, zapasów tamtą sobie nie przywiozą, bo byłoby to sens. Natomiast jak gdyby ten ciężar jest rozłożony na dwa człony. Na to, co wystartuje z Ziemi i uda się w kierunku Księżyca i na to, co poleci dalej. Więc ten program Artemis jest tutaj bardzo ważny pod tym kątem. No i oczywiście też możemy też opowiedzieć jakimś takim kątem, że jest istotne pod takim kątem czysto społecznym, ponieważ już jest w tym momencie oficjalnie powiedziane, że w związku z tym, że to jest program Artemis, a program Apollo był programem takim bardzo męskim, NASA się bardzo zmieniła i teraz stawia na kobiety, nawet podejrzewam, że do roku 2035 jest taki, zobligowała się, że połowa pracowników to będą kobiety. Więc teraz w programie Artemis pierwszą osobą, która wyjdzie na ten księżycowy grunt, będzie kobieta.
A kiedy to nastąpi? Słyszeliśmy o 2024 rok. Czy ten termin jest możliwy?
Tak. Testy rakiety SLS wyglądają bardzo, czyli tej rakiety, która ma zanieść ludzi w kierunku Księżyca, tego nowego Saturna, są bardzo pomyślne, wszystko wygląda pozytywnie. Kapsuła Orion również już przeszła wszelkie chyba testy, jest zdolna do wykonania swojej misji. Natomiast czy to wszystko nastąpi? Ja muszę powiedzieć, że doszło do pewnych zmian i jak gdyby zakończenie tego jeszcze nie jest pewne. Po pierwsze, pandemia też bardzo mocno uderzyła w przemysł kosmiczny, ponieważ po prostu są ogromne przestoje i większość misji w tym momencie ma opóźnienie roczne, dwuletnie, te, które miały tak naprawdę być już startować tuż po rozpoczęciu pandemii, to jeszcze miały to opóźnienie kilkumiesięczne. Teraz te opóźnienia są już coraz większe. Więc może tutaj dojść do tego przesunięcia o kilka lat, o rok, o dwa lata. Jest też jeszcze kwestia tego, że zmieniła się po prostu administracja, zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych, no i tutaj cały czas są dyskusje, czy Joe Biden zdecyduje się iść w kierunku tego, co robił prezydent Trump i czy misja Artemis nie jest zagrożona. Doszło już do zmiany na stanowisku głównego administratora NASA. Nie jestem w stanie ocenić, jak to dalej pójdzie. Natomiast jestem przekonana, że nawet jeżeli na jakiś czas zostanie odpuszczona ta stacja Gateway, ta brama w odległy kosmos, to do tego dojdzie, ponieważ jest to po prostu najlepszy, najbardziej optymalny sposób wysyłania misji załogowych.
Tak, wydaje mi się, że tutaj też warto wspomnieć jeszcze o pewnej ciekawostce, z której też chyba nie każdy zdaje sobie sprawę, że to, co zresztą powiedziała pani przed chwilą, że misja Artemis, pojawiły się obawy, że jest zagrożona ze względu na zmianę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony można się zastanowić, no dobrze, ale to jest... Jak prezydent wpływa na funkcjonowanie takich rzeczy, które są planowane długofalowo? No ale właśnie, to trzeba pamiętać, że NASA jest agencją rządową, nie komercyjną, tylko finansowaną przez w zasadzie potęgę światową, jeśli chodzi o kraj, jakim są Stany Zjednoczone, więc kwestia finansowa jest tutaj bardzo ważna i tego, kto podejmuje decyzję, na co jakie środki zostają przekazywane, zwłaszcza jeśli mówimy o kwestii lotów kosmicznych, całej branży kosmicznej. No, to nie są tanie rzeczy, mówiąc bardzo kolokwialnie. Wspomniałam tutaj w tym wszystkim też o kwestii finansowania i wydaje mi się, że tutaj bardzo ważnym pytaniem będzie pytanie o to, ile tych misji załogowych w przyszłości nas czeka. Czy misje załogowe będą rozwijane? Czy może przyszłością eksploracji kosmosu będzie zdecydowanie robotyka? Na to pytanie odpowiemy sobie za chwilę.